Hej, witajcie w napisach końcowych. Dzisiaj poruszymy sobie temat gier, a konkretnie jednej gry, na którą my czekamy, reszta składu napisów końcowych. Jakiś czas temu mówiła, że nikt na to nie czeka, pamiętam, był taki odcinek. Jak się okazuje, po trailerze i po tym, jak cała masa dziennikarzy growych została zaproszona, żeby ograć bodajże tam około dwugodzinny element gry, no jednak jest duże zainteresowanie. Oczywiście chodzi o Baldur's Gate 3 od studia Larian. I dzisiaj sobie pogadamy właśnie o tej grze, o naszych wspomnieniach z poprzednimi częściami, o tym, dlaczego czekamy na tą grę i co może być w niej ciekawego. Więc może zacznijmy od najważniejszego segmentu, czyli kiedyś to było. I pogadajmy chwilę o tym, jak zaczęła się nasza przygoda w ogóle z serią Baldur's Gate. Bo u mnie to była pierwsza gra, którą miałem na, nazwijmy to, nowym komputerze. Dlatego, że ja miałem przez bardzo długi czas tylko 386, taką starą maszynę, gdzie można było grać tylko w takie bardzo stare gry, gdzie Windowsa tam 95 nie dało się jeszcze odpalić. I jak wreszcie dostałem jakiegoś tam Pentiuma 3 czy coś takiego, zaawansowane komputery, to właśnie jedną z pierwszych gier było Baldur's Gate pierwsze. I no dlatego ta gra jest dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowa. Oczywiście to było już lata po tym, jak wyszło, ale jeszcze przed premierą dwójki. Więc pamiętam, jak dwójka wyszła, to też bardzo czekałem. No jak było u was? Jak wy wkręcicie się w Baldur's Gate?
U mnie było tak, że ja generalnie no to grałam całe życie. Autentycznie u mnie w domu komputer był od zawsze i od zawsze były w nim gry. Ale tak się jakoś złożyło, że przez długie, długie lata w ogóle nie natknęłam się na coś takiego jak RPG. Grałam albo w platformówki, albo w przygodówki. Tam widziałam w życiu jakąś tam strategię na oczy, jakieś innego typu gry. Ale RPG mnie jakoś tak w ogóle omijały. Ani ja w nie grałam, ani jakoś nikt z moich bliskich znajomych. I pamiętam, że przyszedł taki moment, że CD Projekt zaczął wydawać coś, co się nazywało Ekstra Klasyka. I to się charakteryzowało tym, że gra kosztowała 20 zł i była w kiosku dostępna i po prostu była taka cienka gazetka, w której była głównie instrukcja do tej gry, jakiś tam, nie wiem, jeden artykuł, no i płyty. No i pierwszą grą, która właśnie zapoczątkowała tę serię, był pierwszy Baldur's Gate i to dziwnie zabrzmi, ale kupiłam ją w sumie dlatego, że kosztowała dwie dychy. I byłam po prostu absolutnie ciekawa, co to jest. No miałem to wprowadzenie fabularne, wydawało mi się okej, całkiem ciekawe. Zainstalowałam to i nie miałam zielonego pojęcia, co to jest i co ja mam w tym robić. Jakby to było dla mnie tak nowe w ogóle doświadczenie growe, że podejrzewam, że między innymi dlatego Baldur's Gate zapisało się po prostu w mojej w ogóle historii gier jako no jedna z absolutnie najważniejszych rzeczy, bo po prostu wow, to jaki tam był wielki świat, to ile tam było, nie wiem, możliwości, dialogów, postaci, to po prostu no było dla mnie coś w ogóle wow, niespotykanego wcześniej, to, że sobie mogłam zrobić swoją postać, że było tyle jakichś opcji, no kurczę, nie wiem, do tej pory to w Simsach mogłam sobie zrobić postać, gdzie tam wpływałam na jakieś rzeczy. No i oczywiście się okazało, że ja na początku kompletnie nie zajarzyłam pewnych mechanizmów w tej grze. Tam po prostu zaczęłam okradać jakichś losowych ludzi, przylecieli strażnicy z płomiennej pięści, którzy zaczęli mnie gonić, ja nie wiedziałam, czemu oni mnie gonią, czemu nie mogę ich pokonać, ta moja reputacja spadła tam, kurczę, do dwóch, w ogóle nikt mnie nie chciał do miasta wpuszczać, no generalnie tam dziwne rzeczy się działy. I trochę to zajęło, nim oswoiłam się właśnie z wszystkimi mechanizmami, z tym, jak ten świat funkcjonuje. I to była tak niesamowita przygoda, w ogóle właśnie poznawanie całego, wiecie, tego zapomnianych krain, w ogóle tego, jak, nie wiem, Dungeons and Dragons, po prostu wszystko w tej grze było nowe i wszystko było tak niesamowite, że później, jak tylko skończyłam pierwszą część, to zaraz potem właśnie wyszedł dodatek do niej, też właśnie w Ekstra Klasyce, a później no to już po prostu kupiłam drugie Baldur's Gate jeszcze wtedy w takim, w tym wielkim pudle, gdzie była taka okładka tak podzielona po przekątnej, gdzie było właśnie logo tej Shadows of Amn i logo Tronu Bala. 6 płyt, po prostu tam żonglerka non-stop w czytniku. Później kupiłam jeszcze takie wydanie nowe, które wyszło, nowe, w sensie jak wyszły na DVD pierwszy raz, że wszystkie płyty skondensowane po prostu do jednego nośnika. Słuchajcie, ja kupiłam te wydania, mimo że nie miałam napędu DVD, bo po prostu tak kochałam tę grę. No i generalnie Baldur na zawsze w moim sercu.
Ukradłaś mi historię, bo ja też jestem dzieckiem Ekstra Klasyki. Ja w ogóle pamiętam moje pierwsze jakiekolwiek wspomnienie z Baldur's Gate. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, o w ogóle teraz starzy ludzie mówią o giereczkach, to wyjdzie taki ten. Pamiętacie, jak było tak, że do magazynów o grach dołączali płyty i na tych płytach czasem były jakieś ziny albo coś takiego, albo czasem to były rzeczy, które faktycznie się pojawiały też w internecie, a czasem to były po prostu rzeczy robione przez fanów tylko do tego magazynu. Jakby taka dodatkowa przestrzeń do tego, że fani magazynu mogli tam tworzyć swoją taką, swój dodatek taki cyfrowy. I pamiętam, że był taki dodatek do czegoś, wydaje mi się, że to było w Gamblerze. Był jakiś dodatek o taki, nie wiem, magazyn o Diablo. I wtedy pamiętam, że to był czas, w którym... I tam były też jakieś takie bonusowe materiały o innych grach i pamiętam, że to był chyba czas, kiedy jednocześnie było przed premierą Baldura II i przed premierą Diablo 2. Tak mi się wydaje, że to tak to wyglądało, bo tam była oczywiście kupa materiałów o zapowiedzi Diablo 2 i tak dalej, więc ja to tym byłem głównie zainteresowany, ale były tam też jakieś takie materiały o tym Baldur's Gate, że tam spolszczenie, że jacy aktorzy, że coś tam się dzieje, że ten Baldur's Gate 2 będzie i ile tam ma w ogóle w nim być rzeczy. I to było moje pierwsze zetknięcie, więc ja byłem pewien, że Baldur's Gate to jest coś w rodzaju Diablo, na to wychodzi, nie? Ale jakby z grą już się zapoznałem po raz pierwszy w Ekstra Klasyce i to w tej takiej wersji, wydaje mi się, że to mogło być później niż ty, dlatego że to było w tej wersji, gdzie już były w takich boksach jak filmy DVD teraz. Nie wiem, czy było wcześniej coś takiego.
Ja miałam w takiej kartonowej okładce, takiej składanej kartonowej okładce, gdzie te cztery płyty tak były jakoś tak wsadzone.
To ja już to dostałem w tej wersji takiej w boksie na DVD i na pewno nie miała sześciu płyt. To była już taka edycja, gdzie było, nie wiem, na jednym DVD czy coś takiego.
No to ta późniejsza.
I co ciekawe, zacząłem w ogóle od drugiej części Baldura. Pierwszą zacząłem, bo była po prostu. Ale ja w ogóle zawsze Baldur będzie tym takim drugim RPG-iem w moim serduszku, dlatego że ja w ogóle zacząłem od Fallouta, od pierwszego i drugiego, i Fallout absolutnie, jeżeli zapytasz mnie o jedną grę RPG, która mnie definiuje, to jednak kanibalizm, śmierć, zniszczenie, rasizm i niewolnictwo, czyli Fallout, a Baldur jakby, ponieważ przyszedł później i też, to znaczy to jest tak, Fallout w ogóle zapoznał mnie z RPG jako gatunkiem i sięgając po Baldura już nie tylko miałem Fallouta za sobą, ale miałem też za sobą granie w papierowe RPG. Więc jakby zdecydowanie podszedłem do niego z większym doświadczeniem i byłem absolutnie zachwycony drugą częścią. Ona jest na tyle jakby... To wprowadzenie jest na tyle łatwe, że bardzo szybko załapałem okej, co się dzieje, jaka jest historia, to nie było aż tak skomplikowane. Trochę pamiętam, że nie miałem problemu z tym, okej, kim są ci ludzie, to jest jakaś moja siostra, to jest jakaś kobita, której mąż umarł, kim ona jest, dobrze, można poderwać, nie ma problemu. O, tu elfka bez skrzydeł, ona była wcześniej, nie było, nieważne, można poderwać, dobrze. Tu jakiś typ z chomikiem, dobra. A więc super, byłem zachwycony przy tym zdecydowanie, gdybym dzisiaj miał wspominać, to zdecydowanie więcej pamiętam z Fallouta 1 i 2 niż z Baldura. W sensie pamiętam z grubsza Baldur, o co chodziło i tak dalej, ale to było jednak na tyle dawno i Fallouta zdecydowanie częściej powtarzałem, że jeżeli miałbym wskazać tę grę, do której mam większe takie uczucie nostalgii i więcej emocji, to byłby to Fallout, ale jakby Baldur jest zaraz na drugim miejscu, jeżeli chodzi o RPG, nie?
W ogóle ja mam tak, że chyba w żadną grę nie władowałam tyle czasu i tyle takich kompletnych przejść, co w oba Baldury, no bo kurczę, to były jeszcze czasy, kiedy ja faktycznie miałam dużo czasu na granie, bo co lepszego miałam do roboty w życiu, no więc pierwszą część to ja tak w pełni przeszłam trzy razy, trzema różnymi postaciami od początku do końca, przechodząc każdą wszystkie mapy, czyszcząc te mapy, odkrywając całe tereny, przechodząc wszystkie zadania i tak dalej, no i tak samo drugą część i chyba tylko Tronbala przeszłam dwa razy, bo był już taki trochę nudnawy, więc tak naprawdę no w żadną grę nie władowałam tyle czasu, większość gier, no to przechodziłam raz, może tam kiedyś coś potem zaczęłam, ale na pewno już nie kończyłam ich, a tu jednak no... Trzeba było te wszystkie właśnie, wszystkie Kurde. Romanse, wszystkie opcje.
U mnie z tego okresu jednak wygrywał Torment. To była gra, która wyszła między właśnie Baldurem 1 a Baldurem 2. I pamiętam właśnie te wszystkie opakowania. Mówiłaś o Baldur's Gate 2. Ja miałem jedynkę z takie wielkie, wielkie pudło z opowieści z Nadwybrzeża Mieczy i Baldur's Gate, właśnie 6 płyt. Potem Torment, takie rozkładane, podwójnie zapinane na rzepa, 4 płyty w środku. I później Baldur's Gate 2, chyba tam też były 4 płyty w środku jeszcze cały czas.
No, podstawka na 4 plus Tronbala na 5.
Tronbala jeszcze później wyszedł. Ja w to grałem w miarę po kolei. No, w Baldura skoczyłem dopiero po jakimś czasie, jak wyszedł, ale jeszcze przed premierą Tormenta. I jeśli chodzi o Fallouty, no to ja nie mogłem grać po znajomych, bo mówię, nie miałem komputera, żeby sobie pograć w Fallouta. Ale dlatego Baldur był u mnie jednak też tym trochę ważniejszym, bo właśnie Baldura to była już ta gra, gdzie mogłem pograć sam. I pamiętam, jak właśnie wychodzę, dostaję wpierdol od pierwszych mobków, bo mogę rzucić magiczny pocisk. Piu, jedna kulka poleciała i myślisz, co tu się dzieje? A grałem wcześniej w Diablo. W Diablo, wiadomo, wychodzisz, kosisz te potwory na lewo i prawda, od samego początku w sumie, a ty wychodzisz tym magiem, strzelasz tą jedną kulką, a potem on bije tym kijem i w ogóle nie trafia i tak macha tym kijem.
I twój przeciwnik też bije kijem i też
nic. Nie dzieje, tak, te pierwsze potworki. Więc i jeszcze jedna rzecz oczywiście, która była bardzo mocna, zarówno w Baldurach, jak i w Tormencie, no to coś, co dzisiaj, czego nie używam tak bardzo w grach, czyli spolszczenie. Bo jednak wtedy... To właśnie, co CD Projekt zrobił, no to zresztą oni, można pytać, gadać z wieloma ówczesnymi założycielami i dzisiejszymi pracownikami, wiedzą, że gdyby nie spolszczenie Baldur's Gate'a, to prawdopodobnie CD Projekt nie byłby dzisiaj tym, czym jest. Że to było to, co ich pchnęło. I faktycznie, ja do dziś pamiętam, wiecie, zbudowana na wybrzeżu, na coś tam skał, wybrzeżu mieczy, forteca Candlekeep, bla, 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 bla i tak dalej. Ten moment, który... Kiedy Franceski się włącza na początku, wow, to jest coś, co... I pamiętam, nie wiem, jak pojawia się Sarywok i głosem Zborowskiego mówi: jesteś bystry jak na starca. Kurde, całą masę tych tekstów do tej pory pamiętam, bo one na mnie robiły ogromne wrażenie i do dziś ze mną zostały. I klimat, jaki to wniosło, ja nigdy nie miałem takiego poczucia, takiego właśnie wejścia w taki świat fantasy, ale taki... Właśnie z polskim językiem w jakiś sposób połączony.
Najlepsze jest to, że jak dzisiaj do tego wrócisz, to wiesz, Franceski daje radę absolutnie, bo to narrator, ale wszystkie te pozostałe głosy to są, kurwa, widzisz, teraz dzisiaj jesteś przyzwyczajony do takiego standardu, że słyszysz, że ci ludzie nie wiedzą, do czego nagrywają. Ktoś zamknął biednego Zborowskiego w jakiejś budce i mówi gra, a on, tak. On myśli sobie, co, Pac-Man? Będzie mówił teraz?
Tak.
Wiesz, i widzisz, że ci ludzie, wiesz, nie wiedzą, do kogo mówią, nie wiedzą, co mówią, wygłaszają tak te kwestie.
Strasznie to jest. Te dialogi. To ja i Młyn, te pierwsze, wiesz,
problemy. No i Młyn jest koszmarna, ale nie zgodzę się do końca, bo wydaje mi się, że już w drugiej części to niektóre głosy
nie.
są tak rewelacyjne, Irenikus. Jak wchodzi Irenikus, który mówi, dziecię Bala się przebudziło, czas na kolejne eksperymenty. Tak. Albo wiecie, Kobuszewski, który gra Jana Jansena i opada o piwnicy z rzepą. No przecież, kurze, to są role, które ja pamiętam lepiej w przypadku niektórych tych aktorów niż jakąś ich, nie wiem, rolę z filmu, nie?
Irenikus był fantastyczny.
Irenikus jest lepszy niż, kurczę, ten oryginalny, bo kiedyś próbowałam sprawdzać. Po prostu jakiś tam chłopek, nie? A nasz Irenikus to...
Nie, już przy dwójce oni chyba wiedzieli, co mają. I też, tak. I też te postacie... Już Minsk też miał dużo lepszy głos w dwójce. W sensie widać było, że tam już... konkretnie do tego podchodzą, ale wydaje mi się, szczerze wydaje mi się, że już i w Tormencie to był ten
Albo, kurde, Wikonia, ta Gabriela Kownacka ją podkładała, tak. No po prostu też, no super była.
Wydaje mi się, że właśnie w Tormencie już poszli dalej. Ja pamiętam, Morte był fantastyczny.
I Anna, i w ogóle, Anna. No to też jak, to w ogóle jak przetłumaczone były dialogi w Tormencie, no, jak i ten cały slang oni tam po prostu stworzyli, no to było też niesamowite.
I właśnie jakby też, dlaczego uwielbiałem polską wersję Baldura i Tormenta, bo właśnie ile włożono pracy w przetłumaczanie pojedynczych słów, ja to tak doceniam, jak czasami widzę dzisiejsze tłumaczenia niektóre i one są robione tak na odwał po prostu, widzisz, że lecą szybko i muszą przełożyć dane słowo i po prostu ono jest, a tam naprawdę wchodzą właśnie w Tormencie, ten slang na przykład, który wszedł, no mówię, jak Anna pierwsza z niej podchodzi, szpicuj się trepie i zaczyna od tego tekstu, po prostu ja się to, wow, okej, już jestem w innym świecie jakimś, nie, już czuję, że jest inaczej i to według mnie fantastycznie
też, patrzę z tego, co widzę, że w Polsce Baldur's Gate miało premierę pół roku później niż amerykańska premiera, nie, więc dziś wydaje mi się, że nikt nie mógłby sobie pozwolić na to, żeby polska wersja gry wyszła w Polsce w ogóle gra wyszła z półrocznym opóźnieniem.
A
nie? A to też wtedy, to też jest tak.
Dwójka też była opóźniona?
Że jeszcze raz to?
Czy wydaje mi się, że też była.
O co pytasz teraz?
O drugą część. Też była
nie wiem. Wpisałem teraz jedynkę, więc widzę, że jedynka była opóźniona pół roku. Podejrzewam, że dwójka pewnie też. Zaraz zobaczę. Baldur's Gate 2 premiera. Zwłaszcza, że wtedy były takie czasy, że nie było cyfrowych edycji, więc zasadniczo nie było tak, że można było... Bo dzisiaj jest tak często, że wychodzi jakiś RPG jest po angielsku, a spolszczenie na przykład wychodzi, nie wiem, parę miesięcy później. Tak było z Original Sin na przykład, ale to są edycje cyfrowe, tak? Można zrobić łatkę, a...
Druga część, sorry, że wejdę, wyszła też parę miesięcy. No nie pół roku, trochę mniej, ale też...
No ale to cały czas...
Wtedy było tak, że były te tylko kopie fizyczne i dodatkowo, żeby uniemożliwić piractwo, no to w Polsce można było kupić wersję po polsku, tak?
Tak, ja mam
żeby nie dało się kupić angielskiej wersji tak. w kraju, gdzie jest taniej i potem przewozić i sprzedawać drożej, więc wtedy były bardzo ograniczone te rzeczy. Wyobraźcie sobie, można grać tylko w polską wersję w Polsce i jeszcze trzeba na nią czekać pół roku, nie?
Jak kupić tej angielskiej, tak?
Tak, tak. No, jakby... no, tak. Pewnie, ludzie pewnie nawet nie wiedzieli, że jakaś angielska wyszła, podejrzewam, że w większości ludzie przychodzili do tego, kupowali, wiesz, z tego koszyka w sklepie Ekstra Klasyka, jak już była, a wcześniej to już pewnie, wiesz, kto tam śledził ten temat, nie? Zupełnie inne czasy. Ale ja tylko dodam, żeby nie było, żeby też fani nie poczuli się niedoreprezentowani, to Arcanum. Najlepsza rzecz, jaka wyszła kiedykolwiek po Falloutie.
Tak, ale no totalnie też, że tak powiem, dużo mniej spopularyzowana, prawda? I... No tak, ja żałuję, że to jest gra, do której ja dosyć późno dotarłam, bo właśnie już nigdy nie miałam tyle czasu, żeby właśnie poznać ją od podszewki.
No Arcanum było, wydaje mi się, że też ciężkie trochę do marketingowania, bo to był ten taki dziwny świat, który... nie był takim typowym fantasy. Ta gra miała wiele problemów, tak? Ona była strasznie zabugowana, była też ogromna w ogóle. W ogóle przejście jej było problemem w kwestii... Nie pamiętasz końca historii. Jak kończysz, to nie pamiętasz początku historii, nie? To jest to samo, co teraz z Assassin's Creed Odyssey, gdzie tam połowa gry, ja już nie pamiętam, jak to się zaczynało. Schody, ja mam wrażenie, że już tam jestem tą postacią. Już nie pamiętam, kiedy zaczynałem, nie? To podobnie było z Arcanum, ale super. Ja cały czas liczę, że ktoś tę markę kiedyś gdzieś kupi.
Ja dla Janowi do zrobienia.
Słuchajcie, no na pewno jak w końcu ktoś sprzedano prawa do trzeciego Baldur's Gate, tak? A to nie było proste.
No ale Baldur's Gate był dużo większą marką niż
No i kto czeka na Arcanum? Kto tak naprawdę czeka na Arcanum?
Te motywy, kiedy grasz jakimś tym technologiem i wygrzebujesz ze śmietnika jakieś płytki, łączysz je ze sobą i dodajesz do tego paski, masz nagle zbroję i robisz zbroję, która jest silnikiem parowym wspomagana i tak dalej. Też to uwielbiałem.
Ej, słuchajcie, ale to brzmi totalnie jak rzecz, którą też mógłby zrobić Larian jako kolejną rzecz. Patrząc na to, jak im idzie, w ogóle jak oni się rozwijają z gry na grę i na to, co teraz zapowiedzieli, to moim zdaniem, jeśli oni jako kolejną grę by stwierdzili, dobra, robimy, nie wiem, Arcanum 2, to ja to totalnie widzę.
Ale zanim przejdziemy jeszcze do Lariana i do Baldur's Gate 3, dwa słowa o grach, które siłą rzeczy są w Continuum i są niejako duchowymi następcami Baldur's Gate'ów, czyli Neverwinter Nights. Musimy o nich wspomnieć, dlatego że no to są gry, które też bezpośrednio ich historię przechodzą do historii Baldur's Gate 3, pewnie w jakiś sposób będzie to połączone. I moje pytanie, czy w to graliście, bo wiem, że ostatnio wyszła na Steamie na przykład Neverwinter Nights, ta wersja jakaś tam Enhanced, coś tam i tak dalej. Na chwilę ją odpaliłem, ale to dalej nie robi takiego wrażenia. Natomiast ja pamiętam, że miałem bardzo złe skojarzenia z jedynką. Bardzo mi się w nią topornie grało. To była ta gra, która po bardzo otwartym świecie Baldura jedynki i dwójki, bo byłeś tu, tam, jak już na początku mówili ci, okej, skołuj kasę, żeby tam Imuen pomóc. Ale nie, może z wampirów, może tutaj temu pomóż, może tu zdobyć, może zamek odbij. Było cała masa wyborów. Neverwinter Nights 1 polegało na tym, że okej, jest zaraza w Neverwinter. Są cztery stwory, które mogą dać ci lek. Idź do czterech dzielnic, w każdej jest jeden stwór. I jeszcze to bym darował jako pierwszy akt, drugi akt. No tutaj są ci kultyści, gdzieś się ukrywają, potrzebujemy trzech wskazówek, masz trzy lokacje, które rozchodzą się od miejsca, gdzie jesteś, jak się tam naprawdę znowu. Także z Neverwinter Nights podstawką miałem, nie wspominam jej najlepiej.
Wiesz co, ja mam takie coś, co uważam za takie mroczne czasy RPGów, to znaczy ten taki moment, kiedy po tej takiej erze dwuwymiarowych, bardzo rozbudowanych i dających duże możliwości gier, zaczęły się pojawiać gry, które były trójwymiarowe, a siłą rzeczy, ponieważ były bardziej wizualne, a mniej rzeczy dało się pokazać w tym małym okienku w rogu ekranu, który ci jak w Falloutie, nie, w, to jak w każdej z tych gier tak naprawdę, nie? Ale jakby mam wrażenie, że Fallout był najbardziej umowny, najwięcej tam rzeczy było opisanych w tym małym okienku, a w momencie, w którym masz grę 3D, no to więcej rzeczy chcesz pokazać, a co za tym idzie, musisz trochę bardziej uprościć, tak? Jak masz dialogi, jak masz wszystkie dialogi na przykład voice actowane, no to też musisz jakby automatycznie musisz
mieć mniej. Nie było voice actingu w Neverwinter Nights 1.
Neverwinter nie było, nie? Ale mam wrażenie, że ten taki moment, te parę lat, kiedy jakby wizualna strona RPG-ów stała się zdecydowanie bardziej bardziej efektowna, powiedzmy, no to trochę zaczęło się ograniczać ich możliwości. Ja tak nie, i mam wrażenie, że teraz po pewnym czasie, tak naprawdę teraz, w ostatnich latach to mija, tak? I zaczyna się coraz bardziej stawiać na to, żeby te gry faktycznie dawały duże możliwości i pozwalały na kompletną zmianę historii. I dopiero mam wrażenie, że od niedawna tak naprawdę relatywnie jest taki powrót do tego, żeby te gry były, mogły fajnie wyglądać, jasne, ale że tą wartością jest to, że możesz zrobić co chcesz, nie? I dlatego ja w ogóle odbiłem się od Neverwinter pierwszego, drugiego, w ogóle nie pamiętam praktycznie. Więc nie, ja jestem z tych dziadków, ten boomerów, którzy będą kiedyś najlepsze 2D. Ja bym autentycznie chciałbym Baldur's Gate 3 w 2D, żeby był, bo ja nie chcę obracać kamerą, nienawidzę tego.
Najlepszą rzeczą, moim zdaniem, jaką dał nam w ogóle Neverwinter Nights, to jest Aurora, czyli silnik, na którym dostaliśmy potem pierwszego Wiedźmina. I który jakby wycisnął w ogóle z tego silnika absolutnie wszystko, co się dało. A co do samego w ogóle pierwszego Neverwinter Nights, to no ja też mam takie no średniawe wspomnienia. Tak jak Oskar powiedział, no ta fabuła w podstawce to była taka totalnie żadna. Przy czym mnie w ogóle najbardziej irytowało to, że w tej grze nie było już właśnie tej pełnej, dużej drużyny, interakcji między tą drużyną, jakichś dialogów, tylko tam się brało chyba jakiegoś jednego losowego typa, który mógł być takim twoim przydupasem i on nie miał tam żadnej swojej jakiejś za bardzo ani historii, ani wątków, ani nic. I tam po prostu, no w ogóle, come on, granie w RPGa drużynowego dwiema osobami, no albo już grasz solo, moim zdaniem, albo jednak jakimś takim pełniejszym składem. No bo tak, zawsze kogoś brakowało i mnie też, pamiętam, wkurzało to, że to już było trochę na tej kolejnej edycji Dungeons and Dragons, która była jakaś taka, nie wiem, dla mnie taka najbardziej lewa. Tam się wybierało co chwila miliony rzeczy w ramach awansu, z miliona różnych opcji, że tam osobno jakieś cechy, osobno jakieś atuty, osobno jeszcze jakieś tam inne pierdyliardy rzeczy, a potem jakieś klasy specjalistyczne i trzeba było się już zaczynać bawić w jakieś buildy, że bierzesz jeden level tego, żeby mieć coś tam, a potem 20 levelów tego, a potem jeszcze prestiżówki doszły. I ja z Neverwinter Nights najlepiej wspominam dodatki, które obydwa były lepszymi grami niż podstawka i przynajmniej były taką całością. Tam się dawało przenieść postać między pierwszym a drugim dodatkiem i drugi dodatek w ogóle dział się w Podmroku.
Dodatek był naprawdę dobry.
Tak, to były ten Shadows of Underdark. Ja w ogóle byłam ogromną fanką Podmroku, czytałam wszystkie książki, które działy się w Podmroku. Wiedziałam absolutnie wszystko o mrocznych elfach. Mogłam wam wymienić, który dom w którym okresie historii był numerem jeden i kto tam rządził i kto był w ogóle kimś tam gdzieś tam. Fajne. Więc ja się mega jarałam.
Slytherin.
Tylko co? Baenre.
Gryffindor.
Tak, Baenre, dokładnie, jak oni się tam wybijali. I po prostu drugi dodatek do Neverwinter Nights jest jedną z tych gier, które wspominam szalenie miło. A potem było drugie Neverwinter Nights i to będzie dziwne, ale ja autentycznie nie lubię tych niedokończonych gier Obsidianu. Ja wiem, że są ludzie, którzy wybaczają im bardzo wiele, ale ja już wolę ten taki BioWare, który idzie po tych swoich schematach i idzie po tym swoim tym krzyżaczku, że masz jedną lokację, potem rozdzielenie, potem coś tam, archetypy postaci, niż kurczę, jak wchodzi Obsidian, który no niby tutaj nowe rzeczy, a potem dostajemy pół gry. I drugi Neverwinter Nights jest kolejną z tych gier, kiedy dostaliśmy zaczęte wątki, zaczęte historie, urywające się w połowie jakieś romanse, jakieś takie, że widać, że tu ktoś coś napisał, a potem już nie dokończył, szybko, szybko. I to jest gra, w której jest wiele fajnych rzeczy pozaczynanych, no ale one są niedokończone. I znowu, najlepszą rzeczą z Neverwinter Nights 2 jest dodatek do Neverwinter Nights 2, czyli Maska Zdrajcy, który jest najbliżej Tormenta, co kiedykolwiek napisano.
Maska Zdrajcy to według mnie najlepszy RPG tamtych czasów od Tormenta. Ja szczerze mówiąc, i to będzie wielkie bluźnierstwo, ja trzymam Maskę Zdrajcy wyżej niż Baldura pierwszego na przykład. Nostalgicznie może nie, ale klimat Reshemenu, czyli tej krainy śpiących wiedźm, tych barbarzyńców i tak dalej. Ja w ogóle kocham to miejsce. To, że tam te sny są tak istotne na przykład. Miasto umarłych, ten mur zdrajcy i tak dalej.
Ten mur, tak, gdzie oni siedzą potem, oni te postacie w tym murze,
koncepty,
nie?
Koncepty, które tam były, ten sabat śniących czarownic, które tkają sny i tak dalej.
Te postacie, to jakieś anilica, coś tam, jakiś ten koleś śpiący, coś, no super tam rzeczy były.
Te koncepty były tak popieprzone, więc i dlatego chciałem koniecznie Maskę Zdrajcy zahaczyć, bo nie zgodzę się z tym, o czym Paweł mówił, że to był ten taki moment gorszych RPGów. Maska Zdrajcy do dzisiaj jest po prostu...
Ale trzeba było tę podstawkę jakby przełknąć, ten fakt, nie? Jakby, jeśli ktoś się odbił od podstawki, to mógł już nawet nie spróbować dodatku, prawda? Ale po prostu, no ten dodatek to jest autentycznie jedyna rzecz, dla której warto, moim zdaniem, w ogóle w tę serię zainwestować.
Tak, bo ten dodatek to jest absolutne cuda.
jest jeszcze ta kwestia tych takich czysto wizualnych rzeczy, w sensie ja strasznie nie lubiłem, uważam, że RPG za szybko zaczęły iść w silniki 3D, uważam, że one były, po pierwsze się strasznie źle zestarzały, wydaje mi się, że te, które były 2D się do dziś jakby wyglądają lepiej z tymi malowanymi tłami, chociaż te tła nadal, jakby dzisiaj nie robią takiego wrażenia oczywiście, ale nadal to wygląda lepiej niż te super kanciaste Neverwintery, a jednocześnie pamiętam, że raz, że miałem wtedy problem z tego, że po prostu komp mi nie ciągnął tego tak dobrze, jakbym chciał, a dwa, że mam wrażenie, że próba przeniesienia tych izometrycznych RPG-ów 2D do 3D sprawiła, że one wyglądały gorzej, ciężej się w nie grało i miały wyższe wymagania sprzętowe. Jakby nie widzę zalet tych silników 3D wtedy. Zresztą do dziś mam z tym, może nie jest tak, że mam z tym duży problem, ale uważam, że ja mam taki podział. RPG 3D w rodzaju, nie wiem, Wiedźmina, BioWare'owych rzeczy i tak dalej, spoko. RPG izometryczne lepiej jak są w 2D. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, na przykład stąd nie jestem super fanem tej jakby mechanicznej strony tego Original Sin pierwszego i drugiego, bo ja bym wolał Original Sin w 2D. To być może tutaj, wiecie, jestem stary.
Tylko tyle,
tak,
żeby ci się kamera nie obracała?
Wiesz, możesz ją zablokować i grasz praktycznie jak w 2D, tylko modele są trójwymiarowe.
Właśnie, wydaje mi się, że przez te... to są takie drobne rzeczy, w rodzaju tego, że ponieważ perspektywa jest trochę inna, to mam wrażenie, że te gry... Mnie się te gry mniej podobają, po pierwsze, bo nie są, przez to, że nie są takie, wiesz, ładne, malowane. Mnie się RPG zawsze kojarzyły... To jest rzecz w mojej głowie. W ogóle dzisiaj będę mówił o wielu rzeczach, które są w mojej głowie absolutnie i które nie są... To nie jest obiektywna jakaś krytyka. Po prostu ja jestem nauczony, i tu może jestem stary i tak dalej, jestem nauczony i przyzwyczajony do tego, byłem. I to mi się podobało w tych starych RPG-ach. Ta taka książkowość niemalże, wiecie, te malowane tła, te, które były ręcznie dopieszczane i te postaci na nich, a potem jak zacząłem dostawać 3D, to zacząłem mieć wrażenie, że tą kamerą mogę i często muszę obracać, bo często muszę zobaczyć, co jest za jakimś obiektem i tak dalej, utrudnia mi jakby, wiesz, w tej formie izometrycznej, utrudnia mi jakby poruszanie się w terenie, czy jakby ogarnięcie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, a nie daje mi niczego, nie pozwala mi się tak bardzo skupić na grze. Wiem, że to jest bardzo indywidualna kwestia, ale dla mnie teraz jest to i tak już lepsze. To nie jest tak, że mi bardzo przeszkadza granie w Original Sin, tak? To jest okej, okay, naprawdę. Ale te czasy Neverwinter, gdzie miałem wrażenie, że ten Neverwinter było właśnie taką próbą, okej, okay, zróbmy, żeby to trochę było jak te stare RPG, ale w 3D i jakby, to, jakby ten koncept mi się bardzo nie podobał, nie? TPP RPG spoko, izometryczne RPG spoko, wczesne izometryczne 3D odrzucało mnie absolutnie, ale może jestem stary, na pewno jestem stary. Wszyscy jesteśmy już, nie?
Jesteś stary.
Kończąc temat Neverwintera, jeszcze on miał właśnie wersję 3,5, a to była ta wersja, w której ja wszedłem w papierowe RPG mocno, więc te rzeczy, o których Marta mówiła, które ją odrzucały, jak mówiłaś o tych ja to kochałem, bo miałem te podręczniki, ja
ty
wszystko
wiedziałem.
Ty pewnie
miałeś tabelę w Excelu, nie? No to...
Tam tabelę w Excelu.
Co się stało z wami, nie? Marta, jak to, że ty nie miałeś tabeli w Excelu?
W każdym razie to uwielbiałem, nie wiem, mi aż tak to, o czym mówisz, nie przeszkadzało, aczkolwiek pamiętam w Neverwinter Nights 2, coś, co faktycznie, to był ten moment, kiedy faktycznie spotkałem się z czymś, o czym mówiłeś, bo w momencie, w którym grało się jeszcze w te Icewind Dale i tak dalej, i były momenty, w których na przykład jest jakaś inwazja potworów, no to one ci się tak przychodziły zza mapy, powiedzmy, ale tak, i tak miała działać na twoją wyobraźnię. Ja pamiętam w Neverwinter Nights 2, jak któryś z tych lordów mówi tam broń studni starej sowy i tam orki atakują. I jest, nadchodzą orki i patrzysz i masz 6 takich modeli orków, które tak wiesz, w ten sposób się poruszając tak bardzo sztywno, tak biega ci 6, nie? Inwazja orków na tą twierdzę, w której siedzicie. I wiesz, że potem w czasie walki zaczyna dochodzić więcej, ale to tak absurdalnie wygląda w tym momencie, kiedy wiesz, że wokół nich więcej nic nie ma na tą chwilę i 6 orków biega, o inwazja, już tu są, nie?
Okay. Właśnie te ukształtowania terenu tam były właśnie takie strasznie biedne, że tam była jakaś taka zaspa, jakaś taka, to takie, aż widać było te te kąty takie, te poligony na tym, wszystko takie, a właśnie na tym tle te jakieś ładne, kolorowe tła w Baldur's Gate'ach, czy właśnie w Icewind Dale, które no było prześliczne, drugie Icewind Dale jest chyba najładniej narysowaną grą właśnie w rzucie izometrycznym, no kurczę, to w ogóle bez porównania, tak? Ten...
Niestety Icewind Dale 2 nigdy nie dostanie remaster, bo twórcy zgubili kod źródłowy, nie wiem, czy słyszeliście.
Żartujesz?
To jest najsmutniejsza i najzabawniejsza jednocześnie rzecz, bo tak sobie patrzyłem na te remastery, czekam aż właśnie Maska Zdrajcy może być kiedyś zmasterowana, pewnie bym wrócił wtedy, bo Baldur's Gate 2 zmasterowanego przyszedłem, Tormenta zresztą też, i bym pewnie do Maski Zdrajcy wrócił, ale myślałem, o, jedynki mi się trochę nie chce, bo jedynka była trochę za bardzo hack and slashem w tym systemie, ale myślę, okej, to może w dwójkę pogram, a twórcy powiedzieli, że przekopali wszystko, nie ma kodu źródłowego.
Kurde, kiedyś ktoś znajdzie zamurowane w ścianie, jakiś tam wnuk czy
tak,
coś.
Wnuk znajdzie, tak, dokładnie. No dobra, przejdźmy do Larianu w takim razie. Studia, które zabiera się do Baldur's Gate 3, ale wszyscy zauważają oczywiście podobieństwa w tym, co nam pokazano do tej pory w Baldur's Gate 3 do Divinity, do ich ostatnich gier. Ja na tym kanale nawet o Divinity Original Sin 2 gadałem przy prawie każdej okazji, jak mogłem jakieś RPGi polecać, ale wiem, że chyba oboje gracie w tej chwili w Divinity Original Sin 2, więc mówię, ja się naprawdę nagadałem, mówię, uważam, że to jest jeden z najlepszych RPGów ostatnich lat, obok Wiedźmina Trójki spokojnie, jest absolutnie cudowny z opcjami wyboru i tak dalej. Ale powiedzcie, jakie są wasze obecne wrażenia, bo to rzutuje na to, jak czekacie na kolejną grę Larianu.
Ja chciałbym zacząć, bo ja mam niewiele do powiedzenia, dlatego że grałem w Original Sin 1 z moim bratem trochę i podobał mi się bardzo, ale trochę mi przeszkadzało to, że tam była ograniczona, jakby koop był ograniczony do dwóch osób. I to sprawiło, że ciężko nam było rozdzielać się w trakcie gry, się rozdzielać jako postaci, bo w zasadzie wtedy każdy grał w swoją grę, więc jakby co z tego, że gramy koop, a jednocześnie jak graliśmy wspólnie, to zawsze to było tak jakby, wiesz, no grasz z kimś, ale to ty prowadzisz dialog, a ten ktoś tylko go czyta i tak jakoś dziwne to było. Wydaje mi się, że to, że jest więcej w dwójce, jest znacznie lepsze, ale odpaliłem niedawno dwójkę, właśnie dlatego, że mi zacząłeś mówić, a była na jakiejś promocji, ale źle odpaliłem, bo byłem pewien, że te postaci, które są takie pre-buildowane na początku, to jest tak jak w Falloutie, nie? Że po prostu masz zbudowaną postać, ale to nie jest nic konkretnego, tylko po prostu to jest taka zbudowana postać, żeby się nimi otworzyć.
Ci, nawet pamiętam, jak ci mówiłem na czacie kiedyś, pytałeś mnie, a ja ci mówię, nie rób własnej postaci, weź jedną z tych pre-buildowanych i zrób ją.
Potwierdzam, Oskar to mówił zawsze.
Mówiłem i Pawłowi też to mówiłem, ale Paweł...
No może mówiłeś, ale ja... Nie, tam, kto by cię słuchał, nie? Oskar, ciebie? Dopiero Ocia mi powiedziała, to uwierzyłem, nie? Ale właśnie tak, stworzyłem sobie swoją postać i moje jakby jak pierwsze wrażenie były tak... Włosy sobie poprawiam teraz. Moje pierwsze wrażenie były takie, że mechanicznie fajna gra, ale nie, coś mnie jakoś nie chwyciło w historii, żebym ten... Więc zakładam, że to jest wina tego, że stworzyłem sobie postać zamiast wybrać tą, którąś z tych i no i muszę zacząć od nowa. Nie przeszedłem daleko, jakby właśnie dlatego, że ta historia na początku jakby nie wydała mi się ciekawa, jakby ta postać nie wydała mi się mieć charakteru, w takim sensie, że czułem, że nie mam wielu możliwości jako ta postać, więc to jest jakby moja wina, więc nie mam wiele do powiedzenia, ale jeżeli chodzi o tę stronę mechaniczną, to bardzo mi się podoba.
Ja w ogóle znowu, to będzie przypowieść, to jest dzisiaj widzę w ogóle odcinek, gdzie wspominamy życie. Ja w ogóle mam całkiem długą historię z Larian Studios, taką pełną takich górek i dołków. I ja zaczęłam bardzo dobrze, bo zaczęłam od Divine Divinity, które mam wrażenie w ogóle nie było znaną grą. I był taki okres, że jak komuś mówiłam o tej grze, to w ogóle nikt o niej nie słyszał. I to była gra, która ma taki dosyć odrzucający próg wejścia. Bo ona się zaczyna jak taki hack and slash trochę, gdzie no masz tę postać, która jest tam jedną z trzech klas, takich totalnie podstawowych, to jest wojownik, łoczyk i mag, i która na początku właśnie ma jakieś tam jedno zaklęcie i po prostu maszuje się ten lewy przycisk myszy i trzeba przejść przez jakieś tam, nie wiem, czteropoziomowe podziemia na dzień dobry i po prostu ma się wrażenie, że się gra w jakiegoś kiepskiego klona Diablo, gdzie nikt w ogóle nie napisał jakichś, wiecie, umiejętności tym postaciom i co to w ogóle ma być. Ale później, jak już się z tych podziemi wyjdzie, to jest kurna ogromny świat, pełen całej masy zadań, pełen właśnie no, ogromu bogactwa, jakiś ras, jakiegoś systemu wierzeń, polityki, całej masy zależności, gdzie przymyka się oko na to, że jakby mechanicznie to dalej jest ten hack and slash, po prostu no, dostajemy kolejne zaklęcia, czy dostajemy kolejne umiejętności, ale mechanicznie tam no dużo jest tych takich po prostu takiej klepaniny w mysz, ale jednocześnie, kurczę, ten świat żyje. To był pierwszy RPG-owy świat, gdzie, wiecie, można ruszyć każdy przedmiot. Możesz łóżko przestawić, bo pod nim jest właz do piwnicy. Możesz beczkę przestawić, możesz wchodzić właśnie w interakcję między tobą a tym światem, gdzie możesz podpalić coś i to płonie, gdzie możesz wylać coś z beczki, gdzie możesz przycisk przestawić pudłem, gdzie właśnie jest cała masa jakichś takich rzeczy, które możesz brać, jakieś jedzenie, możesz się zatruć, możesz komuś podłożyć. I wiele rzeczy w tej grze było totalnie takich nieoczywistych, że żeby gdzieś się dostać, żeby skończyć w ogóle jakieś zadanie, to trzeba było no pokombinować. I kurczę, i ta gra została w mojej pamięci na bardzo, bardzo długo. Tam w ogóle, wiecie, właśnie cała ta historia tej naszej postaci, która tam zbierała jakieś tam rzeczy po jakichś tych innych rasach, jakieś demony, jakieś właśnie te boskości i tak dalej. Wszystko to, co teraz gdzieś tam mamy właśnie na przykład w Original Sin, wiecie, to wspominanie Luciana, Damiana, to się wszystko zaczęło 100 lat temu, w 2002 roku. I kurczę, i potem bardzo długo Larian nie mógł zrobić gry, która byłaby grywalna, moim zdaniem. Bo było Beyond Divinity, które się nie nadawało do niczego. Było Divinity 2, Ego Draconis, który nie nadawało się do niczego. Ja i to był ten moment, kiedy ja tam sobie postawiłam krzyżyk na nich i myślę sobie, dobra, zrobili kiedyś jedną fajną grę i już nic z nich nie będzie. A potem zrobili Original Sin, a potem zrobili Original Sin 2. I w tym momencie nie ma firmy, którą kochałabym bardziej po Original Sin 2. Po prostu to jest dla mnie ten poziom klasycznego RPGa, do którego nikt nigdy pod pewnymi względami nie doskoczył. I z ostatnich, wiecie, z tych gier ostatnich lat, to kurde, no nie ma niczego lepszego. Weźcie po prostu te wszystkie smenty, jakieś te pilary, jakieś te tyranny, próbę powrotu do Tormenta i tak dalej. No kurde, te gry to jakby tam siedzieli jacyś starzy ludzie, pisali jakieś nudne rzeczy. A Original Sin 2 ma kurde wszystko. Ma znowu ogromny, barwny świat z historią, z masą właśnie jakiejś tej swojej mitologii. Ma postacie, które są po prostu tak barwne, ma tak napisane dialogi, że kurczę, nikt tak dziś nie pisze dialogów w RPGach. I jest, kurczę, coś, co też wyróżnia Larian od początku, jest pełen humoru. Boże, to jest wreszcie RPG fantasy, który nie traktuje się na serio, gdzie możesz rozmawiać z kurą. I to jest to, czego ja potrzebuję od gier, no. Rozmawiać z kurą i przestawiać beczki.
I robić questy dla kury.
Tak, i jeśli, jak ja zobaczyłam w ogóle, co się znajduje w tym Baldur's Gate 3, jasne, to jest wiele elementów z Original Sin 2, ale to jest jakby krok dalej. Wszystkie rzeczy, które były dobre w Original Sin 2, to będą jeszcze lepsze, no. I jakby, i to wszystko jest jednocześnie zanurzone w świecie i w mitologii z kolei właśnie zapomnianych krain, więc ja w ogóle nie wiem, dlaczego ludzie na to narzekają, dlaczego po prostu, wiecie, no, nie rzucili się po prostu na kolana, że nareszcie, no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny w innej formie miał robić trzeciego Baldura, autentycznie.
Ja trochę się rzuciłem na kolana, jak zobaczyłem ten filmik.
O, to bo... ja mogę narzekać, bo nawet troszkę. Troszkę.
To później, niech Oscar jeszcze powiedz śmiłego.
Będziemy mieli o czym rozmawiać.
To właśnie już możemy przejść do Baldur's Gate'a trójki.
40 minut, zaczynamy temat.
Ale jest dobry moment, podsumowaliśmy, że to trzeba. I jak właśnie dowiedziałeś się, że robi to w ogóle Larian, ludzie od Divinity Original Sin 2, a mówię, ja tą grę absolutnie kocham. Ten motyw, że możesz wybrać dowolną postać, bierz inne postacie do drużyny, albo grać z tymi postaciami i historia jest inaczej opowiadana, z każdej perspektywy, to było dla mnie w ogóle niesamowite. I jak oni obiecują, że będą różne perspektywy, to pokazują tego Vampire Spawn na przykład, którym gra się i jest pokazane, jak on się żywi krwią na kimś, to ja wiem, że ta postać to nie będzie tylko ten gimmick na początku, tylko to będzie postać, która będzie miała faktycznie wdrożone te elementy, i czy githianki, czy inne te rasy. I tak, ja w ogóle uwielbiam ten świat, zresztą do tej pory z Pawłem gramy w RPG-a właśnie w piątej edycji, bo to będzie jeszcze na podstawie piątej edycji, którą teraz dosyć dobrze znam, bo prowadzę od dłuższego czasu, która jest dużo uproszczona w stosunku do tych wszystkich tabelek, o których mówiłaś, więc to będzie znacznie prostsze. Chociaż oczywiście będzie trochę zmodyfikowana pod grę komputerową, to wiadomo, ale generalnie będzie się trzymała piątej edycji. I będzie to dalej świat właśnie Forgotten Realms. Tylko teraz mała informacja dla osób, które może przeszły dwójkę i zastanawiają się, co dalej, czy to będzie jakaś kontynuacja. Trochę trudno, żeby to była kontynuacja, ponieważ oni trzymają się kanonu Forgotten Realms. To, co jest obecnie, czyli w piątej edycji, dzieje się kilkaset lat po tym, co było w Baldur's Gate 2. Więc
100 lat niby tu minęło.
100 chyba z hakiem. W każdym razie historia dziecka Baala kanonicznie jest taka, że po starciu z ostatnim tym Balsponem, tym ostatnim dzieciem Baala, zwycięzca tej walki, oczywiście specjalnie, żeby nie było wiadomo który, bo wybierz sobie, jeżeli było się złym, to ty wygrałeś, jeżeli byłeś dobry, to ty przegrałeś. W każdym razie tamten zmienia się w tego mordercę, czy tamtego zabójcę, tą bestię Baala, robi rzeźnię, zginie z rąk bohaterów z Wrót Baldura. Przez to, że wszystkie dzieci Baala umarły, jego esencja na nowo się łączy i Baal powraca do życia i obecnie jest bogiem mordu znowu. Więc jeżeli będziemy sobie grać w Baldur's Gate 3, no to Baal jest sobie dalej bogiem mordu. W dodatku, sama ta gra będzie działała się niejako bezpośrednio po jednej z ostatnich oficjalnie opublikowanych przygód Baldur's Gate, chyba Escape from Avernus czy coś takiego. Avernus to jest jedno z piekieł w świecie Forgotten Realms. I była oficjalna przygoda, której ja nie miałem okazji przeczytać, ale pobieżnie widziałem, pamiętam, robili kiedyś takie promo, gdzie kilku tam ludzi, którzy grają generalnie, mają dużą publikę, mogli sobie pograć przed publicznością. Tam coś się dzieje, bodajże Baldur's Gate jest częściowo zniszczone, czy coś w tym rodzaju. Mówię, nie będę przekręcał, bo do końca nie wiem. W każdym razie to jest bezpośrednia kontynuacja tego. Zresztą bodajże Sven się nazywa, lider tego Larianu. Mhm. On opowiadał o tym, że to jest bezpośrednia kontynuacja, więc jeżeli ktoś zna tamte losy, to wie, w jakim stanie jest obecnie są Wrota Baldura. Więc jeśli ktoś będzie szukał znajomych twarzy tutaj, to obawiam się, że może ich nie znaleźć, bo większość śmiertelników niestety już umarła. Wyjątkiem może być Minsk i Bu, który jeżeli słyszałem, to się dalej pojawiają i wiem, że gdzieś była chyba w którejś grze jakiejś dodatkowej scena, gdzie Minsk i Bu spotykają się z Dritztem i Dritzt pyta Minska, jak ty jeszcze żyjesz? A on, czym ty jesteś? A on mówi, że Minsk jest Minsk. A on mówi, no ale ludzie zwykle tak długo nie żyją. No to on odpowiada, po polsku to było pewnie, póki są złe tyłki, które trzeba kopać, to Minsk i Bu są gotowi, czy coś w tym rodzaju, nie?
Skopmy tyłki w dobrej sprawie.
Dokładnie, więc Minsk się mogą i Bu pewnie pojawią, bo to są, wiadomo, że to jest fajny element nostalgii, ale generalnie, jeżeli szukacie znajomych twarzy, to pamiętajcie, że ten świat uległ bardzo dużym zmianom w porównaniu do tego, co znacie z Baldur's Gate'ów.
Będzie Volo, czyli ten typ, który pisze książki w ramach tego świata przedstawionego, który chyba właśnie był też w tym gameplayu, się pojawił na moment. No podejrzewam, że właśnie mogą się pojawić jakieś te postaci takie Minister, długowieczne. Boże. Tak, dokładnie. Gdzieś tam jako jakiś NPC, jakiś gimmick. Ale tak poza tym, no to wydaje mi się, że trudno w ogóle byłoby oczekiwać, że 20 lat później ktoś będzie robił grę, która jakoś super mocno kontynuuje to, co było w tamtej grze, bo wiadomo, no pewnie wiele graczy, którzy sięgnie teraz po tę nową grę, w ogóle w te stare nie grali, albo właśnie też grali w to 20 lat temu i nikt tego nie pamięta. A tutaj, no tak naprawdę takim bohaterem, który chyba będzie łączył tę grę z poprzednimi, no to będzie samo miasto, tak? No, które tutaj ma odegrać znaczącą rolę, które mamy już w trailerach. Ale w ogóle, o Jezu, ten trailer, pomówmy o tym, jaki ten trailer jest super.
W ogóle to, że ten trailer porusza nam bardzo... Już mieliśmy pierwszy trailer, który poruszył nam tych Illithidów, Illithidów zawsze...
Illithidzi, tak.
Illithidzi. Łupieżcy umysłu, nieważne. I to, że już pierwszy trailer nam bardzo dał do zrozumienia, że oni będą pełnić dużą rolę. W drugim widzieliśmy tego więcej, ale co było ciekawe, w pewnym momencie pojawiały się Githyanki na smokach. I jeżeli ktoś zna historię Baldur's Gate, to wie, że Githyanki i Illithidzi się generalnie nienawidzą, ponieważ przez stulecia Illithidzi mieli ich jako niewolników generalnie, Githyanki.
Dokładnie. I potem oni się wyzwolili i był rozłam w ogóle, tak, byli osobno Githyanki, osobno... Dokładnie, tak. Jeśli ktoś grał w Tormenta, to tam pamięta Dakona, który był właśnie z Witherai,
który...
Tak, dokładnie, tak. Dokładnie, gdzie ale tam też... właśnie te nauki, jak mu tam było, tego na Z pana. Zertimona.
Zertimona, tak.
Tak.
No bo i Zertimon jest Git, nie? Królowa tych Githyanki. W każdym razie, albo jeżeli ktoś grał w Neverwinter Nights 2, to tam też pojawia się motyw Githyanki, którzy chcą swoje ostrze odzyskiwać.
Tam jest bohaterka, ona nosi takie zasłoniętą twarz, takim woalem chyba, tak?
Tak, ona jest Githyrai, ale głównego bohatera ścigają Githyanki, bo te ostrze jest bardzo istotne, bo oni mają te swoje ostrze. To znowu w Tormencie Dakon miał je. Więc ten cały element konfliktu Illithidów i Githyanki będzie tutaj ewidentnie bardzo, bardzo rozogniony. I mnie to osobiście strasznie jara, bo ja uwielbiam tą historię. Ja uwielbiam w ogóle te sferowe starcia pomiędzy właśnie tymi różnymi potęgami. I to, że nasz bohater czy bohaterka znajdzie się w ogniu tego wszystkiego, przy czym możemy grać Githyanki. Było pokazane, można założyć postać Githyanki.
I jest więc... też ta jedna z tych predefiniowanych postaci, ta dziewczyna, którą widzimy
tak,
w zwiastunie,
której,
prawda?
Tak, to co się wchodzi, ten tak. Mały zalążek wchodzi do oka, bo w ogóle, jeżeli nie wiecie do końca, co się dzieje w tym zwiastunie, Illithidzi się tak rozmnażają. Jak oni wam wpuszczą tego robaczka, to po jakimś czasie wasze ciało przekształci się w ciało Illithida.
Z tym, że główny bohater gry z założenia.
Do tego miejsca. Co? Do tego momentu. Jak oni to wyewoluowali? To tak nie działa. Nie powinno tak być.
Oglądałeś film Obcy? Tam też jest Obcy, schodzi ci na twarz i masz Obcego.
No ale Obcy jest stworzony genetycznie, a nie ewoluował, więc oni też...
Słuchaj, pewnie... no Illithidi są z planu astralnego, to tak. Chuj
tam
wie,
wiele rzeczy
powstało.
Działa bardziej jako koncept, niż jako do końca, no... Pierwsza no, sfera materialna razie... i te dziwne nazwy, które się tam pojawiają.
Główny bohater gry, kogo tam sobie nie stworzymy, czy nie wybierzemy, no właśnie z natury rzeczy ma w sobie tego robaka, tak. Prawda? Który czyli daje zagartyka. Mu też profity, który pozwala, że postaci właśnie te w drużynie porozumiewają się tym telepatycznym łączem i które też no, wpływa negatywnie, że im częściej korzystamy właśnie z profitów, które to daje, tym szybciej pewnie zamienimy się w Illithida albo coś
no tak, właśnie
mówię,
że ten zegar cały czas tyka dla głównego bohatera i to też jest ciekawy pomysł, że ja tak patrzę na to chwila, to wygląda jak początek gry, w której masz postać. Okej, okay, to jest twoja postać, czyli on się pewnie wyrwie. Nie, to coś dalej wchodzi mu do oka, co się dzieje? I dalej to mamy. No plus smoki są w to zamieszane. Smoki w Baldur's Gate 1 nie istniały, w Baldur's Gate 2 było sporo smoków i to, że jakby dalej wracamy do tego, jak smoki są w to zamieszane, to też może być ciekawe. Nie wiem, ja ogólnie to że uderzamy w ten koncept mnie niesamowicie jara i to, że będziemy mogli pograć powalczyć z Illithidami, którzy zawsze byli tak cholernie trudnymi przeciwnikami.
No przecież, kurde, w Baldur's Gate 2, zanim się zeszło do Podmroku, to trzeba było kupić tarczę Baldura, trzeba było kupić płaszcz specjalny, trzeba no było tam...
Intelekt wysysali i tak, jak się robiła w ogóle... do zera, no to śmierć.
Ta kolonia Illithidów to w ogóle była lokacja taka opcjonalna, bez której jakby dało się tam w ogóle nie wejść, żeby skończyć grę, no bo tam jednak było trudno. I ja mam nadzieję, że kurczę, tutaj też będzie Podmrok w jakiejś formie.
No jeżeli są Illithidi, to mam nadzieję, że będą, aczkolwiek to mogą być Illithidi, którzy walczą z Githyanki, więc może tak. Będą gdzie indziej wszystko.
No właśnie mówi się, że ten ich statek taki, którym oni tam przylatują w trailerze, no to jest jakaś tam ta technologia, którą oni potem utracili, że właśnie to świadczy o tym, że oni znowu tam skaczą po tych planach astralnych, więc możliwe, że w ogóle będziemy w jakimś innym planie też, w ogóle gdzieś tam w grze.
Mnie ciekawi jedna rzecz, bo w tym trailerze widzimy też, jak ten Illithid wchodzi i widzi martwych, leżących jakichś jego pobratymców obok. Nie dowiedzieliśmy się, o co chodzi, ale może, to jest taka moja kompletna teoria, może być tak, że na przykład coś się powoduje, że oni umierają i na przykład potrzebują agresywnej ekspansji czy coś w tym rodzaju, no bo Illithidi niezwykli wychodzić na zewnątrz, to nie jest tak, że te statki mackowate od tak sobie często atakują wrota Baldura. Oni raczej siedzieli sobie tam w tym podmroku, jak ktoś im wpadł w łapska, to go tam łapali i transformowali, ale czy tam wysysali mu mózg. Ale no. Generalnie raczej nie wyłazili na zewnątrz za często.
Chyba, że teraz właśnie tak urośli w siłę, że po prostu są w stanie dokonać tej inwazji z podmroku na świat naziemny, co jednak też jest takie nie takie hop-siup.
Ja
nie?
Uważam, że ten koleś, który jest w trailerze, to jest ostatni przedstawiciel tej rasy i on po prostu chce walczyć, bo wszyscy inni umarli. I dlatego on chce po prostu, żeby jego rasa powstała. Dlatego tak walczy o życie w tym trailerze i...
Czyli ty będziesz po jego stronie.
Ja mam nadzieję, że będzie można być po jego stronie, okay. Że będzie można, że, czy jak się zmieniasz w Illithida, to zachowujesz swoją świadomość?
Nie.
Czy...
Nie.
O, to szkoda, to w połowie zaczynasz inną postacią grać.
Świadomością. Okej, okay, Paweł, narzekasz. Chciałeś ponarzekać.
Ja będę dziwnie opowiadał, bo sam nawet nie potrafię, nie do końca mam problem z, inaczej, mam problem ze zwerbalizowaniem tego, co jest dla mnie problemem. To zdanie nie ma sensu, nieważne. Chodzi mi o to, że okej, okay, widzimy wszyscy, że ta gra to jest Original Sin 3. Tylko w świecie Baldur's Gate. W sensie...
Ale dalej, to nie tak, że...
Słuchaj, tak, dalej, dlatego mówię 3. Mm-hmm. I to jest tak. Original 2, Sin 2 i Original Sin 1 są świetnymi grami. Jakby nie mam problemu z ich... z niczym w nich tak naprawdę nie mam problemu w nich. Nie jestem też... Nie jestem też jakoś przywiązany wbrew pozorom do jedynki czy dwójki. Nie oczekuję Baldura, nie oczekuję, że trójka będzie jakąś bezpośrednią kontynuacją. Nie oczekuję, że będzie miała jakieś nawiązania. To jest gra sprzed 20 lat, tak? Dawno. Ja połowy nie pamiętam z tych rzeczy. Jakby absolutnie to nie jest tak, że mi czegoś tam brakuje, że nie wiem, że jakieś rozwiązania mechaniczne tam były i chciałbym ich powrotu czy coś takiego. Ale jednocześnie, jak widzę, że ta gra to jest trochę reskin. To coś mi w tym nie pasuje. I to jest tak jakbym...
Ale mechanika teraz... jest nawet inna, słuchaj, wszystko jest inne.
Ale to właśnie
Silnik graficzny jest ten sam, nic więcej.
Słuchaj, to jest tak. Silnik graficzny, okej. Okay. Sposób pisania jest ten sam. To przerzucanie przedmiotów. W sensie podobny sposób pisania.
O nie, można rzucić
to przerzucanie peczką. Przedmiotów. Słuchaj, to jest dla mnie coś. To nie jest tak, że ja narzekam. To nie jest zła rzecz. To jest super rzecz w ogóle w grze, nie? Tylko, że takie rzeczy jak, nie wiem, interfejs, który jest, przerzucanie przedmiotów, to otwieranie skrzynek, które się pojawiają w takiej formie z tą ramką, która jest identyczna jak w Original Sin 2. To wszystko sprawia, że to nie jest tak, że ja mogę się do czegokolwiek doczepić, ale to jest trochę jak... Inaczej, gdyby mi to parę miesięcy temu zapowiedzieli, że będzie Original Sin 3, to bym powiedział, okej, no fajnie, że będzie. Zupełnie, jakby to byłby zupełnie inny poziom, niż jak dowiaduję się, że będzie Baldur's Gate 3. I w momencie, w którym czekam na tego Baldura, widzę pierwszy gameplay i widzę to, czego bym się spodziewał zobaczyć, jakby mi zapowiedzieli Original Sin 3, to w jakiś tam sposób, być może jakby czysto emocjonalny, jakby nie mający nic wspólnego z jakby stanem faktycznym takim, czy konkretnymi argumentami, ale w jakiś czysto emocjonalny sposób czuję się taki troszkę oszukany. Że to jest takie, o, mamy swoją markę, która być może jest mniejsza, dolepmy do niej teraz tytuł Baldur's Gate, który jest bardziej popularny, ale tak naprawdę dawajmy tą samą grę.
To nie tak było.
I
to było tak, że jak oni stworzyli...
Mam czegoś takiego, daj mi tylko skoczyć.
Dobrze.
Mam coś takiego dziwnego w tym, że te wszystkie elementy, które są fajne, to wiesz, to rzucanie przedmiotami, to nawet to, tego nie ma akurat w Baldurze, ale to, że jak się skradasz w Original Sin, to zmieniasz się w krzak albo w kamień. To są to wszystko takie elementy, które wydają mi się tymi charakterystycznymi rzeczami dla Original Sin. I w momencie, w którym widzę je, no tego krzaka nie, ale te wiele elementów, które jest, ten sposób tego interfejs ze skrzyni, czy to przerzucanie przedmiotów, jak dostaję je w innej grze, to ta gra nadal może być świetną grą, ale to jest tak, jakby mi ktoś powiedział, patrz, masz tu, nie wiem, co pierwsze z brzegu, masz tu The Last of Us 2, patrzę, a tu w The Last of Us 2 Joel się buja na linie, wspina się i rozwiązuje zagadki, chodzi po grobowcach. I miałbym takie, okej, to nadal może być dobra gra, ale jak słyszę The Last of Us 2, to nie chcę dostać reskina Uncharted, nie? Mimo, że kocham Uncharted i nie lubię The Last of Us. I to jest czysto emocjonalnie u mnie. I to nie jest tak, że to uznaję, że to jest, że to będzie zła gra. To nawet nie jest tak, że jestem zawiedziony, ale mimo wszystko ten pokaz pierwszy gameplayu sprawił, że mniej mnie cieszy ta gra z jakiegoś powodu. I nawet nie potrafię powiedzieć, co ja sobie wyobrażałem. Ja wiem, że to jest ciężka dyskusja, dlatego że ja sam mógłbym ze sobą dyskutować i sam mogę sobie podawać kontrargumenty, bo to jakby nie jest tak, że ja mam jakąś wersję Baldur's Gate 3 w swojej wyobraźni, którą bym bardziej wolał od tego. Tylko to jest tak, że chciałbym mieć wrażenie, że widzę coś, co ktoś wziął Baldur's Gate 1 i 2, zna te gry dobrze i stwierdził, okej, zbudujmy teraz nową grę od zera ze swoimi pomysłami, z indywidualnymi gimmickami, z indywidualnymi rzeczami, z indywidualnym interfejsem, którą byśmy budowali tak, że od początku budujemy Baldur's Gate, a nie tak trochę, tak jakbyśmy w połowie robienia zmienili zdanie i przestali robić Original Sin, tylko wrzucili to do świata Baldur's Gate i zmienili historię i mechaniki na Baldur's Gate i na Dungeons and Dragons. Nie wiem, to jest czysto emocjonalne. Nie potrafię się tak super mega mega cieszyć z tego, bo cały czas mam wrażenie, że okej, to bardziej wygląda jak kontynuacja gry, w której nie jestem tak super super zakochany. Być może jakbym super kochał Original Sin 2, być może jak w niego więcej pogram, to mi to kompletnie przejdzie. Ale jak widzę to i widzę, okej, to jest bardziej kontynuacja, w sensie to bardziej przypomina grę, która jest dla mnie w porządku, ale troszkę grałem, niż tą grę sprzed lat, którą bardzo dobrze pamiętam, może nie bardzo dobrze pamiętam, ale bardzo dobrze wspominam, to mam coś takiego, że okej, o co tu chodzi, co się dzieje, czy to będzie dobre, nie wiem, nie wiem, dziwne to jest u mnie, ale tak mam. I myślę, że stąd też wiele tych komentarzy negatywnych, bo myślę, że ludzie tak mają ze względu na emocje, a nie ze względu na jakieś faktyczne, wiesz, konkretne rzeczy, które im przeszkadzają w tym gameplayu.
Ja uwielbiam Original Sin 2, o czym powiedziałem, ale powiem ci o innych grach, jakby dlaczego mi na przykład to nie przeszkadza, a wręcz jeszcze bardziej mnie cieszy, że te gry są nawet w miarę podobne na pierwszy rzut oka. Bo jest taka sobie firma jak NetherRealm Studio, która na zmianę wydaje dwa typy bijatyk. To jest Injustice i Mortal Kombat. I to są bijatyki, które mógłbyś zarzucić dokładnie to samo, że reskinują na zmianę Mortal Kombat i Injustice, wiesz, na superbohaterów i na bohaterów Mortal Kombat. I ja widzę wyraźnie, że na przykład jak wychodzi Mortal Kombat 9, to Injustice bierze najlepsze motywy z Mortal Kombat 9 i je ulepsza. Potem wychodzi Mortal Kombat 10, które wzięło to, co dało Injustice, to, co działało, i to jeszcze ulepszyło. I potem Injustice 2 i Mortal Kombat 11. I każde kolejne było ewolucją tej poprzedniej gry, mimo tego, że była teoretycznie inną grą, bo jedno to byli superbohaterowie, a drugie to byli, wiesz, bohaterowie Mortal Kombat. I w tym momencie, jak patrzę na tą grę, to dokładnie tak sobie to wyobrażam. Z fantastycznej gry, jaką jest Divinity Original Sin 2, wzięli całą masę rzeczy, które działała, którą wiedzą, że działają, i ewidentnie na to nakładają kolejne rzeczy. Tak jak mówisz, jest system z piątki, który ja od razu poznaję. O, masz akcję, masz bonusową akcję, masz ruch. Te wszystkie rzeczy, które się kojarzą. Masz, każda rozmowa jest cinematiciem w sumie, tak jak, nie wiem, w Wiedźminie czy czymś takim. I ja po prostu widzę tą grę, którą uwielbiam, ten system, który jest jeszcze bardziej rozbudowany w innym jakby opakowaniu, i ponieważ to tak świetnie działa w tej relacji Mortal Kombat i Injustice, nie mam najmniejszego problemu, jeżeli nagle to miałoby działać Divinity i Baldur's Gate, Divinity i Baldur's Gate, jeżeli cały czas to by się nawzajem ulepszało i cały czas wyciągaliby wnioski, wiesz, z jednej gry do drugiej, porzucali to, co nie działało, ulepszali to, co działało, ja będę zadowolony, dajcie mnie więcej.
Ja w ogóle chcę powiedzieć kilka rzeczy. To znaczy, ja się w ogóle fundamentalnie nie zgadzam ze wszystkim, co powiedział Paweł. Absolutnie. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, jakby co oni mogliby zrobić więcej, bo mam wrażenie, że wszystkie te elementy, które mogli zmienić względem zmienić w stosunku do tego, co mamy w Divinity Original Sin 2 i które lepiej by pasowały do Baldura, to zmienili. Zmienili tury na coś pomiędzy turami a aktywną pauzą, tak? Gdzie, no hej, mogli zostawić to, co mieli, tak? Nie, napisali od nowa, napisali inaczej. Zmienili właśnie ten system rozmów, tak? Który wygląda jak system rozmów z dowolnej gry BioWare, tej bardziej współczesnej, tak? Z jakiegoś, nie wiem, Mass Effecta, Dragon Age'a, wprowadzili ten system obozów, gdzie będzie właśnie interakcja między członkami drużyny, gdzie, wiecie, no zmienili zupełnie te testy cech, gdzie mamy, kurczę, rzuty kością na ekranie, gdzie właśnie ta mechanika jest inna. I wiecie, no i do tego rozwijali te swoje rzeczy, które mieli, no jak ta interaktywność świata, no to kurczę, tutaj poszli jeszcze o krok dalej, tak, gdzie jak wiesz, że masz podziemia pod, że tak powiem, glebą, to możesz rozbić tę glebę, gdzie jakby no, ta gra ma być dużo bardziej w pionie, prawda,
tak,
gdzie
ten system w ogóle pokazywali.
Tak, system w ogóle skakania, gdzie system, nie wiem, rzucania przedmiotami we wrogów, czy rzucania, że wiecie, jeden członek drużyny ma móc rzucić innym członkiem drużyny gdzieś
albo
tam, żeby go przenieść.
Albo przeciwnika, co pokazał też, jakby.
No to jest w ogóle super, ale jakby powiem wam, że autentycznie nie wiem, co innego, jakby co jeszcze miałoby być w tej grze, nie wiem, czego jej brakuje, żeby była bardziej baldurowa, albo czego w niej nie powinno być. No bo, no nie wiem, jasne, możemy usunąć rzeczy typu przestawianie beczek, tylko czy fakt, że beczki się nie ruszały, był jakąś esencją Baldur's Gate? No nie, więc jakby czemu się cofać, tak? No jakby to, że ta gra wygląda inaczej, to nie jest tylko kwestia tego, że o, mieliśmy to w naszej grze, więc hej, skopiowaliśmy sobie, no tylko jesteśmy 20 lat dalej i wydaje mi się, że te gry, które bardzo mocno trzymały się tego, tylko tego, co już znamy, no to jak zaczęliśmy w nie grać te kilkanaście lat później, to one nie były już aż takie super. No nie wiem, wydaje mi się, że właśnie nie bez powodu to właśnie ten Original Sin 2 jest no uznawany chyba za jednego z najlepszych, tak? Jedną z najlepszych gier RPG.
Nie chcę trzymania się tego, co było właśnie. Chodzi o to, że ja nie chcę trzymania się tego, co było. To jest bardziej takie... Mówię, jakby ja cały czas, to nie jest tak, że jestem super przywiązany do tej opinii w ogóle. Nie róbmy, jakby nie nawołuję tu do wojny żadnej, bo ja wiem, że prawdopodobnie się mylę. O, w ten sposób. Albo że inaczej. Wiem, że prawdopodobnie 95% z tego, co uważam, to jest taka czysto emocjonalna rzecz wynikająca z tego, jak działa mózg, a nie konkretne zarzuty do gry. Ale chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że ja chciałbym, wiesz, przeniesienie tego Baldura 1:1, interfejsu czy czegokolwiek takiego. To jest raczej takie subiektywne wrażenie, że to, na co patrzę, to nie jest coś, co ktoś usiadł i zastanowił się, okej, jak zrobić najlepszego Baldura, jakiego możemy, tylko jakby, okej, weźmy naszą grę i zmienimy jej nazwę, taką jako podstawę. Jasne, to jest rozwinięte w wielu poziomach, ale myślę, że jakby robili Original Sin 3, to też by wiele tych rzeczy poszło w tym samym kierunku. Tutaj trochę, mówię, trochę jak Uncharted i The Last of Us, albo jak Assassin's Creed i Watch Dogs, tak? Gdzie to są gry, które czerpią od siebie nawzajem i wiele mechanik, które się pojawiło w Watch Dogs, potem zostało w jakiś sposób wykorzystanych w Assassin's Creed, a potem w jakiś sposób jeszcze inaczej wykorzystany w Watch Dogs 2 i tak dalej, ale mimo to, jak się patrzy na jedną i drugą grę, to one są kompletnie nie do odróżnienia, znaczy nie, odwrotnie, one są kompletnie nie do pomylenia i nie chodzi tylko i wyłącznie o to, o setting, tylko o to, że ktoś uznał, okej, okay, w tej grze położymy nacisk na inne rzeczy, jeżeli chodzi o mechaniki, więc nawet jeżeli czerpiemy, no to ten nacisk jest na tyle różny na różne rzeczy, że te, które w jednej były ważniejsze, tutaj są mniej ważne, a te, które tutaj są...
Ale tego nie możesz stwierdzić i tak dalej, na tym etapie w sumie jeszcze.
Nie mogę tego stwierdzić oczywiście, ale jakby na podstawie tego, na co widzę, nie widzę tych różnic na tyle dużych, że mam takie poczucie, że okej, to jest nowa gra. Mam wrażenie, że to jest jakby rozwinięcie Original Sin 2.
To co po raz kolejny nie jest jakby z automatu złą rzeczą, nie? Tylko, wiesz,
bo to inaczej nie jest absolutnie zła rzecz.
Ciężko stwierdzić. Dobra, czy są jeszcze jakieś rzeczy, które chcecie powiedzieć w tej chwili, jeśli chodzi o Baldur's Gate 3, które widzieliście w tym gameplayu na przykład, które zwracają waszą uwagę, bo ja jaram się bardzo i czekam. I ja mam wielką nadzieję właśnie, że... Bo znam system D&D i wiem, że on może być przeniesiony fajnie na gry. Jakby co do tego nie mam aż takich wątpliwości i jakoś tam sobie postać stworzę spoko. Ale jedną rzecz, którą bardzo bym chciał, znowu w kontrze do tego, co mówi Paweł, to właśnie chciałbym dostać moje takie postacie jak w Divinity, które mają konkretne backgroundy. I widzimy te postacie, które są, że istnieje coś takiego, ale jestem ciekawy, ile ich będzie ostatecznie, no bo tak samo jeszcze pokazali część klas, ale mówisz, że to nie są wszystkie klasy. I tak samo jest z tymi postaciami. I ja bardzo bym chciał, żeby one były aż tak mocno, że tak powiem, przesadzone przez całą fabułę, że kiedy będę grał tą postacią, wezmę na przykład tą Githyanki, to bez względu, że będzie moja Githyanki, wojownik, mag, kleryk, czy cokolwiek z niej nie zrobię.
Nie można zmieniać klas.
Nie można nie zmieniać klas?
Tak, klasy są jakby inherentnie związane z tymi postaciami.
To nawet lepiej, szczerze mówiąc.
Można wygrywać specjalizacje, tam są po dwie czy po trzy do każdej klasy.
Okay, ale to nawet lepiej, szczerze mówiąc. To mi mówi, że jeszcze ważniejsze będzie to, kim będą te postacie i jaki będzie miał, będą mieli background. Więc to jest moje jakby największe życzenie, bo ja jeśli chodzi o Larian, to jestem spokojny, jeśli chodzi o mechanikę, świat, humor, dialogi, ja to wszystko jestem spokojny, natomiast po prostu jedna rzecz, której bym się bał, ponieważ to już jest Forgotten Realms, a nie ich własny świat, na jak bardzo mogą te postacie właśnie przerzucić przez całą fabułę, ale jeśli nie da się mieć klas, to nawet jeszcze bardziej mówi, że tak, dostanę te postacie, więc standardowo, jeżeli będę chciał grać jakąś postacią, to wybiorę sobie pewnie jedną z tych, przynajmniej na pierwsze przejście, potem może sobie stworzę własną, jeżeli jedna z moich klas, powiedzmy, będzie niedostępna.
Ja w ogóle uwielbiam to, że te postaci, właśnie każda z nich ma jakiś taki swój gimmick, prawda? Tak było w Original Sin 2, gdzie mieliśmy postać, która ma demona w sobie, postać, która zjada kończyny i poznaje wspomnienia, no postać, która... robi coś tam, prawda? I wydaje mi się, że właśnie tutaj, no też to pewnie jest kwestia rasy czy coś, ale też starałem się, żeby każda z tych postaci miała jakąś taką fajną swoją rzecz. Najwięcej oczywiście wiemy o tym typie, który jest tym Vampire Spawn, bo jego pokazywali w tej grywalnej prezentacji i wiecie, on ma nie móc wchodzić do wody, a do pomieszczeń tylko wtedy, jak ktoś go zaprosi. I wiecie, i wysysa krew ze swoich towarzyszy, przy czym najpierw jest rzut na to, żeby tę krew wyssał, a potem jest drugi, trudniejszy rzut na to, żeby przestał pić. I że jak się no nie uda, no to kurczę, tam pewnie możesz zabić tego kogoś, czy tam go poważnie poturbować. I no na razie chyba 5 postaci nam pokazano, przy czym jak wiadomo, no to właśnie to mają być te postacie, które będą dostępne w tym trybie Early Access, później mają dojść kolejne.
I zakładam, że to są też postaci, które jeżeli ich się nie wybierze, to też będzie tak, że można je do drużyny dołączyć?
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak będzie. System. Czyli jakby no historię tych postaci poznamy tak czy siak, tylko możemy ją właśnie poznać od innej strony, że,
a to dużo
że co
zmienia.
Innego właśnie jak tą postacią gramy i podejmujemy decyzję, a co innego jak to jest postać w naszej drużynie, no która czasem idzie rozmawiać z kimś na boku i niekoniecznie jakby wiemy do końca, co tam się wydarzyło, prawda?
Albo jak ma demona w głowie, co ten demon jej co chwila w głowie mówi, my tego nie wiemy. A jak gra się tą postacią, to się wie. I potem jak się... To było tak fajne w Divinity, kiedy właśnie grasz i dochodzi do pewnego momentu i teraz grasz inną postacią, właśnie na przykład ten demon w głowie jej szepta i myślisz, kurde, ostatnio jak miałem ją w drużynie, on też musiał jej w tym momencie to samo mówić. I te elementy działają świetnie, więc ja...
No właśnie, w ogóle, kurczę, też ten dobór ras jest super, że jednak wyszli trochę poza ten taki najbardziej podstawowy kanon, prawda? W ogóle Githyanki wydaje mi się ekstra opcją, ale nie wiem, czy wiecie, ale będą drowy. I ja mam nadzieję, że napiszą jakiegoś, bo totalnie chcę grać drowem. I to najlepiej właśnie jakimś takim, wiecie, tym takim biednym, który jest na tej powierzchni, w sumie jest dobry, ale nikt mu nie wierzy, bo wszyscy są uprzedzeni i rasizm i w ogóle...
Znaczy, to drowów nie wiem, czy w obecnej chwili, chyba dalej są uprzedzeni, chyba dalej nikt tam za wiele nie poprawił. Wiadomo, że Drizzt jest popularny, ale generalnie tak, drowy dalej nie cieszą się wielką sympatią. Też pewnie bym pograł drowem, szczególnie jeżeli można trafić do Podmroku, do Menzobranzan. To jest to jedno miasto, które chciałbym znowu odwiedzić. W sumie nie było jej w żadnej grze. Nie było w grze. Były inne jakieś...
W grze nie było. Były jakieś mniejsze zawsze, nie? No bo kurczę, to Menzobranzan, to wszystkie wielkie i tak dalej, do nich się nikt się nie połasił, prawda, żeby... No, ale no, generalnie, wiecie, wszystko to, co pokazali, ja tak strasznie czekam i też coś, co doczytywałam, to chyba nie padło na tej prezentacji, ale wyczytałam w internecie, więc mam nadzieję, że to prawda, czyli że oczywiście zostanie zachowany ten tryb multiplayer, czyli że można grać z kimś na tym samym urządzeniu oczywiście, możecie się jakby dzielić, każdy ma swoją postać, plus tam kogoś z drużyny, można grać online, można grać chyba nawet w 4 osoby, więc jedyne, co mnie martwi w tym momencie, to, że póki co, no to zapowiedziano tę grę na Windowsa i na Stadię. I to tyle. Więc ja oczywiście mam nadzieję, że wiecie, wszystkie... tak jak Original Sin 2 wyszło
później, nie?
Wyszło z opóźnieniem, wyszło na konsolę.
Na Switcha wyszło jeszcze później.
Na Switcha wyszło jakoś teraz, znaczy no w 2019. Więc nie, ciekawi mnie, czy po prostu, wiecie, czy te premiery opóźnią, czy może chcą to robić na konsolę kolejnej generacji już na przykład? Ale martwi mnie trochę to, że wiecie...
Na pewno zrobią to przynajmniej cross-generacyjnie, że będzie na jedną i drugą wersję tą
generację. Znaczy, jak wiecie, martwi mnie trochę to, że w dniu premiery pewnie się okaże, że jednak, kurczę, trzeba tę wersję PC-tową i to będzie trudno.
Ale zaleta jest taka, że się rozwija całkiem sensownie ten streaming, chociaż wiadomo, że tam teraz różni wydawcy bojkotują to z tej czy tamtej, jak Bethesda ostatnio odeszła. Ja osobiście, chyba już o tym wspominałem, że potestowałem sobie ten GeForce Now i on działa świetnie. Odpaliłem sobie na nim Mortal Kombat, tak żeby zobaczyć jakąś grę, której naprawdę trzeba, no żeby to opóźnienie naprawdę robiło różnicę. I ja mam w tym momencie internet 100 megowy. Już będę go zaraz upgrade'ował, bo w Warszawie to nie przystoi, ale generalnie na 100 mega śmigało bez najmniejszych problemów, więc kiedy ta gra wyjdzie...
I tak musisz tę grę kupić i masz komputer już, to po co ci go ją streamować jeszcze dodatkowo?
No ja jestem przyzwyczajona, że wiesz, gram z łóżeczka na padzie i...
Znaczy, ja chciałem
no, to nie będziesz streamować, nie będziesz jej streamować na konsolę, nie?
Ja chciałem przetestować usługę.
Ja mam Shielda, tak?
No ale właśnie chodzi o to, że jeżeli ktoś nie chce inwestować w dobry komputer nowy, a ma Maca na przykład, albo słabszego peceta, albo laptop na przykład jakiś, no to w tym momencie...
na Maca była wersja od razu, więc to chociaż tyle.
No to w tym momencie, jeżeli masz naprawdę mocny internet, to niewykluczone, że do momentu, kiedy Baldur's Gate 3 wyjdzie, to już się na tyle dobrze rozwinie, to już można grać w całą masę gier, więc myślę, że jakby ograniczenia sprzętowe nie powinny robić tak dużo.
No ja teraz niby, wiecie, mogę streamować każdą grę ze Steama, tylko właśnie u mnie jest ten problem tego internetu, że ja mam niby 300, ale tam zanim on doleci do drugiego pokoju, to już jest dużo mniej.
Lepszy router sobie kupić.
Tak.
Dobra, ja chciałem jedną pozytywną rzecz powiedzieć w ogóle, bo to, co Oskar powiedział, dla mnie w RPGach wszystkich tych klasycznych zawsze priorytetem była, i to powiem jedną pozytywną i jedną rzecz, której się boję. A obie wynikają z tego, że dla mnie w RPGach tych klasycznych zawsze priorytetem była ta część fabularna, historia, wiecie, postaci z maksa charyzmą i omijanie walki, jeżeli się da, albo wyszukiwanie jakichś takich bardzo nietypowych rzeczy w rodzaju sprzedanie córki właściciela tej rzeźni łowcom niewolników, a potem powiedzenie jej ojcu, że zginęła, tak żeby umarł na zawał w Falloutie, nie? I tego jakieś takie nieoczywiste rozwiązania questów. W związku z tym zawsze walki były dla mnie na drugim planie i zawsze grałem na niskich poziomach trudności, bo nie chciało mi się jakby inwestować czasu i myśli w to, żeby budować tę postać i rozumieć, jak to ma działać. A tym razem jest to na tych dedekach piątce, których się trochę nauczyłem przy graniu z Oskarem, a ja w ogóle jestem kompletną nogą, jeżeli chodzi o granie, o mechaniki RPGowe. Ja uwielbiam RPGi papierowe, uwielbiam narracyjne takie czysto i dla mnie mechanika zawsze jest tym, co bardziej przeszkadza niż pomaga. I to się nie zmieniło akurat, ale doceniam te dedeki piątkę za to, że są proste, jak na to, co robią, i w miarę łatwo je zrozumieć. I dlatego teraz jak patrzę na tę grę, to jak z reguły w tych wszystkich RPGach walka, to dla mnie było to okej, zaznacz wszystkie postaci, atakuj. I tam raz na jakiś czas pauza walnie jakiegoś skilla, bo ktoś jest mocniejszy. No to teraz czuję, że będę mógł odpalić tę grę na jakimś normalu i cieszyć się tym, że rozumiem, jak to działa i tą też taktyką w walce, dlatego że jakby nauczyłem się tego przy papierowym RPG-u, więc to jest jedna rzecz, która mnie cieszy, a rzecz, która budzi moją wątpliwość, i to może wynikać poniekąd z tego, że nie grałem w to Original Sin 2 tak, jak się powinno grać, ale mam dużą wątpliwość w kwestii tych prebuildowanych postaci, dlatego że ja mam takie podejście, że RPG mają i wcielanie się w postać ma te dwie strony. Jedna strona to jest ta, gdzie masz pełnię możliwości, tworzysz swoją postać, którą realizujesz jak chcesz, ona może być zła, dobra, średnia, jakakolwiek, a druga strona to jest ta, że dostajesz postać, która jest gotowa, która jest jakimś tam bohaterem, powiedzmy, nie wiem, Geralt w Wiedźminie, i masz wtedy ograniczone pole wyboru, ale grasz postacią, która jest jakby ma swoją historię, jest jakby dostajesz więcej jakby narracji takiej narzuconej, nie? Jak grasz Geraltem, to nie możesz być złym Geraltem, który morduje ludzi i nikomu nie pomaga. Zawsze możesz być trochę mniej altruistycznym albo bardziej altruistycznym Geraltem, ale nie możesz go tak zupełnie uformować od zera. I w tym momencie, a na przykład z przykładem takim, antyprzykładem powiedzmy, jest Assassin's Creed Odyssey, gdzie dostajesz postać, którą teoretycznie możesz uformować prawie że dowolnie, możesz, nie wiem, albo uratować swojego brata, albo go zamordować, tak? Ale jednocześnie to jest postać, która jest jakby predefiniowana, więc ta gra próbuje mieć ciastko i zjeść ciastko i przez to jest żadna trochę w kwestii tej części swojej RPGowej. I trochę się obawiam tego, że ta wersja, gdzie tworzysz swoją postać od zera, tak jak w Original Sin 2 wynika z tego, co opowiadacie, będzie tą taką mniej preferowaną, że stracę w jakiś sposób część wartości gry, tworząc własną postać, a ja nie lubię grać postacią, którą ktoś mi stworzył. Nie wiem tak naprawdę, bo nie grałem w Original Sin 2, czy to jest tak, że jak grasz tą postacią, którą masz stworzoną, to i tak możesz ją ukształtować zupełnie, tak, że może być bardzo...
Tak, no wtedy, po prostu twoja wtedy postać takie... ma historię, ma jakiś background, który nie jest na zasadzie, wiesz, wyborów, menu tworzenia jednego
i
zdania, byłeś wiśniakiem, albo byłeś arystokratą.
Problem, że z jednej strony dostaję jakiś background, ale z drugiej strony mogę sobie dowolnie tą postacią
i
dalej kierować.
I tak jest
kierować.
W Original Sin 2. Jak grałem Red Prince'em, mogłem być dobry, a mogłem, wiesz, kąpać się we krwi moich wrogów, jeżeli bym chciał. Więc nie, to dokładnie tak działają te gry. Masz background, więc na przykład jak grasz tym najemnikiem, to mogą cię spotkać inni z tych najemników i wypomnieć twoją przeszłość, ale możesz być typem, który chce się odciąć od swojej krwawej przeszłości, albo pokazać im, że twoja krwawa przeszłość to dopiero początek. Jakby właśnie to jest piękne w grach Larianu, że te predefiniowane postacie dalej możesz kształtować absolutnie jak chcesz. Chcesz opierać się temu demonowi, a chcesz stać się jeszcze bardziej zły niż ten demon próbuje, wiesz, w tą stronę pokierować. W tej grze możesz wejść do miasta i wyrżnąć wszystkich, właściwie, jeżeli masz taką ochotę. Jak
tylko
cię przyłapią na kradzieży,
ja
to możesz zabijać.
Ja w tym momencie nadal wolałbym, jak już mam te wszystkie możliwości, to ja nie chcę, żeby ta postać była predefiniowana. Ja
no to nie musi być. Ułożyć. No to właśnie
tak,
to jest
tylko,
to piękne.
Tak, dlatego, że wtedy tracę jakiś tam rodzaj gry. Część jakąś gry. Tak?
No, tracisz historię postaci, której nie chcesz, bo chcesz grać czystą kartką.
No dobrze.
No to albo, po prostu jakby tylko były te opcje, no to na to samo
by wyszło. Ale z tego, co opowiadacie, wynika, że w momencie, w którym jeżeli w Original Sin 2 stworzy swoją postać od zera, no to ona ma w jakiś sposób mniejsze możliwości, czy nie wiem, mniej ciekawe questy, czy mniej charakteru niż... jakby nie jest preferowaną, tak? A to nie sprowadza się tylko do tego, że masz jakieś bio w opisie i tyle, tylko że sprowadza się w jakiś sposób gameplayowo się rozwija to, że ta postać kimś jest. Jakieś możliwości ma, których nie masz w momencie, w którym...
Bo jesteś czystą kartą, jakby na tym momencie.
Więc w swojej głowie tak. Możesz mieć background.
Tak. No ale to jest tak, że ja rozumiem, że to wynika, wykracza poza background, który jest napisany w karcie postaci, tak?
No tak,
że to
tak,
jest
bardzo,
coś więcej.
No, w sensie, no wiesz, masz te same questy, tylko po prostu co jakiś czas, nie wiem, spotkasz kogoś, kto zauważy, że o, jesteś tej rasy, więc powie ci coś tam, ale to tak samo jak grasz inną rasą, to też to tracisz. No tracisz jakieś takie rzeczy charakterystyczne tylko dla tej postaci, ale to...
Wiesz, tak, ale tak samo właśnie, mówię, jeżeli grasz Red Prince'em, to stracisz to, co masz, jak grasz tym szkieletem. Jeżeli grasz tym szkieletem, to tracisz to, co grasz krasnoludem, czy coś takiego. Jakby to jest normalne. Pamiętaj, że to jest
zawsze
tak
tracisz
tylko background.
Ileś kontentu, no.
Wiesz co, to jest tak, ja dlatego mówię, że to nie jest rzecz, która mi się nie podoba, tylko że to jest rzecz, której się obawiam, dlatego że musiałbym pograć w Original Sin 2, żeby wiedzieć, jak oni to robią w tym momencie. I zrobię to, jakby mam to w tym momencie na liście. I bo po prostu na ten moment obawiam się trochę, że to będzie tak, że zostanę postawiony przed wyborem pod tytułem albo dostajesz jakąś ograniczoną część gry, taką gdzie... Bo ja bym chciał, żeby ten moment, kiedy tworzę postać, która jest czystą kartką, to żebym nie czuł, że coś, że żebym czuł, że ta moja czysta kartka jest na równi z tymi predefiniowanymi postaciami.
To jest raczej niemożliwe.
To jest właśnie, to, właśnie o to chodzi, więc ja w tym momencie musiałbym...
Ale jak sobie to wyobrażasz?
Tak, twórcy napisali całą masę historii do tych postaci. Jak mają ci napisać background historii do postaci,
do
którą ty wybierasz po to, żeby nie mieć tego backgroundu? W sensie cała idea na tym polega. Nie możesz tego zrobić.
Ale, chodzi o to, że
no,
ja
ale sam wybór rasy
wiem,
pewnie też i tak
jakiś...
ci da jakieś,
tak,
wiesz,
tak,
profity,
będziesz jakoś
nie?
tam rozmawiał, ale tak, nie będziesz miał dodatkowych elementów związanych z backgroundem, bo go nie masz, ale jak
więc w tym
to
momencie,
rozwiązać?
Więc w tym momencie ja bym wolał, ja jako ja, wolałbym, żeby olali te postaci predefiniowane i rozwinęli tę grę na tyle, żebym moje możliwości tworzenia tej postaci pozwoliły mi zbudować ten background, ale... tak, żeby dostać tą...
Żadna gra nigdy tego nie zrobiła. Żadna gra nie buduje ci backgroundu dla dowolnie wybranej postaci, tak? Najlepsze backgroundy budują ci gry typu Torment, gdzie właśnie masz napisanego bohatera. Czy w Baldur's Gate był jakiś
tak, ale
background? Nie, był
generyczny,
słuchaj, background, jesteś
typu...
dzieckiem Bala, kropka.
Słuchaj, ale w grach typu Torment czy Baldur's Gate background, który masz, który już dostajesz, to jest background, który jest na tyle czysty, na tyle prosty, że potem sobie budujesz na nim dowolnie.
No ale i... tak jest też w Divinity.
Okej, okay, dobra, słuchaj, mówię, nie grałem, więc trudno mi się w tym
no
momencie...
Może odejść
moją
od
obawę,
tego.
Moją obawę buduje taki... Moją obawę budzi taki pomysł, że hej, żeby cieszyć się pełnią możliwości tej gry, to nie możesz grać postacią, którą sobie stworzysz od zera, tylko musisz grać jakąś postacią, którą ktoś ci stworzył wcześniej.
A, po raz kolejny mówię, lepiej pograć Divinity, bo to zobaczysz, na czym to polega może, bo to nie jest tak proste. To wymaga sprawdzenia, ja sam musiałem pograć jakby, żeby to zobaczyć. Okej, okay, bo nam się już naprawdę przeciągnęła dyskusja, także wypadałoby już ją powoli kończyć. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać poza tym, że się jaram, że to, że cinematiki są na takim poziomie, czego Larian nie miał.
Tak.
To, że to jest Larian tylko na sterydach, bo dostali dużo więcej hajsu, mają dużo większy zespół, więc mają właśnie to, że mają cinematiki, to, że wszystkie te są cutscenki we wszystkich dialogach, to jak to wygląda, to jak to jest zrobione, to, że jest... Ja mogę mówić i mówić, ale w tej chwili... Na razie mnie wszystko jara w tej grze, więc...
Tak, no właśnie, wiecie, to nie do... Żeby... też może dać background naszym słuchaczom. To nie do końca było tak, że wiecie, oni tu już robili sobie Original Sin 3 i przed ktoś, o, chcecie Baldura? Dobra, to reskinujcie. Jakby Larian od lat tak naprawdę gdzieś tam bił się o te licencje, jeszcze na etapie pierwszego Original Sin. No i wtedy Wizard of the Coast, który trzyma tę licencję u siebie i trzymało przecież nie dając jej przez kupę czasu, powiedzieli, no nie, jesteście jeszcze zacięcy w uszach. I dopiero jak zobaczyli, co jakby oni potrafią na poziomie Original Sin 2, powiedzieli, no dobra, teraz wam pozwolimy. Więc wydaje mi się, że no kurczę, oni naprawdę tak sobie zasłużyli na to, żeby robić teraz tę grę.
Nie, żeby nie było, ja też się super jaram tą grą i wszystko, co widzę, mi się podoba i prawdopodobnie jarałbym się jeszcze bardziej, gdybym nie znał Original Sin 1 i 2, bo prawdopodobnie... jakby nie miałbym tego takiego skojarzenia, okej, okay, czy no to na pewno jest nowa gra. Mówię, to jest czysto emocjonalne u mnie, to nie jest racjonalne i jakby stąd rozumiem trochę te głosy zawodu takie, nie? Bo to jakby dostajesz coś, co wiesz, jak wtedy, kiedy zapowiedzieli Diablo Immortal i wiesz, ta sama firma zrobiła kiedyś inną, bardzo podobną grę. I jasne, no to była inna gra w innym świecie, z innymi mechanikami, z innymi postaciami, inaczej nawet wyglądająca, ale od razu było takie, okej, okay, to jest reskin chińskiej gry. To nie jest ten poziom, jasne, ale mam gdzieś takie w serduszku, że taką obawę, taką moją część, która się troszkę tego boi, ale i tak to, co widzę, mi się podoba i jaram się absolutnie, więc
okej,
okay,
na
było,
pewno jeszcze wrócimy do tego, jak Paweł dłużej pograsz w Divinity, może zrobimy kiedyś w ogóle pogadankę o Divinity, bo wiem, że ty grasz z Łukaszem w Divinity, więc
tak.
Będziemy mogli zrobić...
Ej, w ogóle słuchajcie, sorry, jeszcze ten co-op, to jest absolutnie najlepsza rzecz na świecie, jakby ja się tak podjarałam tym, że w Baldurze będzie, bo to jednak, to ma taki swój urok, że jednak każdy właśnie decyduje trochę za swoją postać i każdy też kieruje swoją postacią, ale dobra, już się zamykam, to jest super.
No właśnie, w każdym razie, jak będzie okazja, Paweł, więcej pograsz, to może też przyjdziesz następnym razem i powiesz, to będzie jak w Divinity, wow! I wiesz, i będzie zupełnie inne podejście, także Jeszcze będzie okazja, oczywiście o Baldurze pewnie jak wyjdzie też pogadamy, pewnie po tym jak go ogramy 10 razy. Także to będzie na tyle i tak długa dyskusja.
Najbardziej podjarany odcinek.
Tak.
800 osób obejrzy.
Pewnie tak. Także
40 lat.
Dzięki za rozmowę, była ze mną Marta Najman, Paweł Opyda, ja nazywam się Oskar Rogowski, zachęcam do dalszego czytania napisów końcowych. Oczywiście, jeżeli chcecie, żebyśmy coś rozwinęli, choć hej, rozwinęliśmy chyba wszystko, co się dało w tym odcinku, ale cały czas możemy, możecie wrzucić tip and donations albo na superchacie w tej lub kolejnej premierze i wtedy oczywiście rozwiniemy to prawdopodobnie w bonusowym odcinku. Także dzięki i do następnego razu. Cześć.